Cześć, witam Was w kolejnym podcaście. Jest ze mną dzisiaj osoba, która bardzo, bardzo dużo wie o tarczycy. Dzisiaj właściwie o niej sobie pogadamy. Jest to Dominika Gier, dietetyk medyczny. Dietetyk z Gdańska, Trójmiasta. Właściwie się nie mieliśmy okazji poznać osobiście, no ale jakby z mojego regionu, tak? Z mojego miasta. Cześć.
Cześć, witam Ciebie i witam wszystkich serdecznie.
Ja bym chciał, Dominika, żebyś może troszeczkę więcej sama powiedziała sobie, przynajmniej z jedno, dwa zdania, czym się zajmujesz, robisz teraz badania, doktorat.
Jasne. Na co dzień pracuję z pacjentami, prowadzę poradnię dietetyki medycznej w Sopocie, więc to jest jak gdyby moje główne zajęcie. Natomiast owszem, prowadzę też pracę badawczą, pracę naukową, realizuję swój przewód doktorski, który dotyczy również choroby Hashimoto, diety w chorobie Hashimoto, diety eliminacyjnej i to jest teraz moje główne zajęcie.
Super, no właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie o Hashimoto. Tak naprawdę już w południe rozmawialiśmy sobie ponad godzinę chyba o Hashimoto i byłem pod takim wielkim wrażeniem ilości informacji, które Dominika mi zdradziła, o których też gdzieś tam nie miałem pojęcia. W ogóle żal trochę, że tamtego nie nagraliśmy, no ale spróbujemy jeszcze raz jakoś tam
fajnie to takie na spontanie.
Dokładnie.
No Hashimoto w zasadzie temat rzeka, więc można by mówić i mówić w nieskończoność. Natomiast jest myślę kilka takich rzeczy ważnych i istotnych i podstawowych, o których wszyscy powinni wiedzieć. No jest to przede wszystkim choroba cywilizacyjna. Dotyka coraz więcej kobiet, bo głównie kobiety chorują, tak? Chorują o wiele częściej niż mężczyźni, więc raczej panie z tym mają problem. No i kłopot jest taki, że jak gdyby leczymy skutek tej choroby, czyli głównie jest to niedoczynność i choroba jest zwykle diagnozowana w momencie powstania niedoczynności, kiedy pacjentka zgłasza się do endokrynologa. Natomiast prawda jest taka, że no jest to choroba autoimmunologiczna, w związku z czym wiąże się z dysfunkcją układu odpornościowego, który znajduje się no, głównie w błonach śluzowych przewodu pokarmowego, tak? Czyli głównie w jelicie, tam gdzie 80% naszego układu odpornościowego.
Wszystko się zaczyna od jelit.
No do tego się sprowadza, tak? Do tego się chyba sprowadza, chociaż jest to dosyć kontrowersyjne, jak się okazuje, stwierdzenie, nie wszyscy się z tym zgadzają, ale na pewno tak jest, tak? Bo ten główny układ immunologiczny znajduje się właśnie w błonach śluzowych naszego przewodu pokarmowego i tam się bardzo wiele dzieje. Również właśnie w kwestii Hashimoto.
Spoko, mamy charakteryzację Hashimoto. Ale tak naprawdę właściwie dlaczego jest to choroba cywilizacyjna? Dlaczego to w tym momencie właściwie teraz jest ten wysyp tej choroby?
No właśnie, to jest też takie pytanie, które się bardzo często pojawia. Pacjenci też zadają, tak? Ale takie pytanie, no co się dzieje takiego, że właśnie wszyscy koleżanki chorują, ciotki chorują, kuzynki chorują, wszyscy naokoło chorują. No takie mamy niestety czasy, tak? I no wiele rzeczy. Etiopatogeneza jak gdyby rozwoju tej choroby nie do końca jest poznana, tak jak podobnie innych chorób autoimmunologicznych. Natomiast no cywilizacja, tak? Środowisko, w którym żyjemy, te czynniki środowiskowe są istotne w przypadku rozwoju tej choroby. Żywność wysoko przetworzona, tak? Mnóstwo chemii w tej żywności, konserwanty dodawane do żywności. To wszystko, co codziennie spożywamy, codziennie przyjmujemy w naszej diecie, nieświadomie, tak? No bo jak gdyby taki mamy wybór na półkach sklepowych często i nie mamy czasu na to, żeby się zastanawiać nad tym, co jemy. Wielu pacjentów nie czyta po prostu etykiet, kupuje to, do czego jest przyzwyczajone. No i potem spożywamy, tak? A nasz układ immunologiczny w błonach śluzowych zaczyna reagować, tak? Pewnych rzeczy po prostu nie rozpoznaje, rozpoznaje niewłaściwie, no i zaczynają się problemy, tak? Zaczyna się rozszczelniać bariera jelitowa, co też jest takim dosyć tematem teraz podlegającym badaniom i się dzieje wtedy, nie?
Nieprawidłową florę bakteryjną jelit możemy sobie zapracować niewłaściwą dietą, tak? Spożywaniem zbóż, spożywaniem różnego rodzaju produktów wysoko przetworzonych, które zawierają dużo konserwantów itd., itd. Ale na florę bakteryjną jelit bardzo mocno mają też wpływ leki, prawda?
Tak, oczywiście, że tak. Leki, suplementy, tak, różnego rodzaju, różnego pochodzenia niewiadomego suplementy, które przyjmujemy. NLPZ-y, tak, niesteroidowe leki przeciwzapalne, na ból głowy, co robimy? Łykamy od razu tabletkę, tak? Potem się okazuje, że takie 48-tabletkowy pojemniczek zjadamy w ciągu tygodnia. Niektórzy nawet są tego nieświadomi po prostu. Do tego alkohol, często popijany wieczorami na rozluźnienie po pracy. To też są takie rzeczy, które się gdzieś tam dzieją i jak rozmawiam z moimi pacjentami, to po prostu się do tego przyznają, tak? Że jest dużo stresów, że trzeba jakoś odreagować. Wszystko ma wpływ, tak? Nadużywanie oczywiście przede wszystkim antybiotyków. My się zachłysnęliśmy w latach 70. antybiotykami, no i dzisiaj takie skutki są, jakie są właśnie, tak? Bo to moje pokolenie, ja jestem tam rocznik, nie będę zdradzać dokładnie, ale ten rocznik mniej więcej, gdzie po prostu było bardzo dużo antybiotyków stosowanych i dzisiaj to są kobiety 30-paroletnie, u których się właśnie ujawnia często Hashimoto, ujawniają się też inne choroby autoimmunologiczne i na pewno to miało też ogromny wpływ, tak? Na to, co...
Ja co prawda urodzony jestem na początku stanu wojennego, tak też trochę dziecko takie niedoborowe na pewno, ale już zacząłem chyba roczek od antybiotyków, chyba zapalenie ucha i tak dalej. Niektóre badania wskazują na to, że choćby jedna terapia antybiotykowa bez później leczenia probiotycznego może wytępić bakterie nawet na 2 lata, czyli jeszcze 2 lata trzeba byłoby...
Ja nawet dotarłam do takich badań, które mówią, że 4 lata, tak? Po jakiejś takiej mieszance, tak? Antybiotyków albo o antybiotykach, które mają szerokie spektrum działania, czyli działają właściwie na wszystkie rodzaje bakterii, no to nawet przez 4 lata nie jesteśmy w stanie odbudować flory bakteryjnej sprzed tej antybiotykoterapii. A miewam pacjentów, którzy przychodzą i leczeni są na przykład na nawracające infekcje Helicobacter pylori w żołądku, gdzie jeden antybiotyk nie działa, drugi antybiotyk nie działa, potem jest trzeci, czasami na jakieś takie właśnie podejrzane infekcje i się okazuje, że w ciągu roku albo w przeciągu kilku miesięcy przyjmowali kilka różnych antybiotyków, plus do tego jeszcze jakiś lek steroidowy. No i to jest katastrofa. A jak się pytam o probiotyki i terapię tych jelit później i leczenie tego, to właściwie był podany jakiś tam lek osłonowy przez 7 dni przyjmowania antybiotyku, tak? Albo przez 14. I to jest wszystko. Więc no to jest tragedia i ogromny dramat, ponieważ destrukcja, która się dzieje w jelitach po takim leczeniu, no to są fatalne skutki i trzeba mieć tego świadomość, że no pacjent jak gdyby no jakby to powiedzieć
bezpowrotnie nie będzie bezpowrotnie traci swoją tak? Barierę.
Trzeba pamiętać, że mamy 10-krotnie więcej bakterii niż komórek naszego ciała, tak? W związku z czym jest to nasz właściwie główny gospodarz i teraz taka ingerencja flory bakteryjną jelit powoduje ogromne zmiany w perspektywie kilku czy kilkunastu przyszłych lat naszego życia. No i nie można tego lekceważyć, tak?
I stąd być może w napływ wszelkiego rodzaju chorób autoimmunologicznych.
Na pewno też, no bo coś zadziałało, tak? Kiedyś to nie tylko było tak, że myśmy nie słyszeli o tym, bo po prostu było mniej tych chorób, tak? Mniej zachorowań. Teraz chociażby stwardnienie rozsiane. Mamy w ciągu ostatnich 5 lat ogromny wzrost zachorowania na stwardnienie rozsiane, w związku z czym staje się to też taka no, choroba już cywilizacyjna i dotyka coraz więcej pacjentów. Także no coś trzeba robić. Trzeba zacząć leczyć te choroby, zacząć leczyć skutecznie, zacząć prowadzić badania dotyczące tych chorób. Myślę, że to jest bardzo ważne dla przyszłości nas wszystkich.
Mhm. To w takim razie na czym polega właściwie to Hashimoto? Na czym polegają choroby autoimmunologiczne? Dlaczego układ odpornościowy, układ autoimmunologiczny atakuje nas? Co się z nim dzieje?
No więc właśnie, przeciwciała mamy wszyscy i przeciwciała kojarzą nam się z czymś fajnym i dobrym i słusznie, ale do momentu, kiedy kiedy te przeciwciała są produkowane przeciwko wirusom, bakteriom, pasożytom zewnątrzkomórkowym, tak? Czyli wszystkim intruzom, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Natomiast problem się pojawia wtedy, kiedy przeciwciała zaczynają być produkowane przeciwko naszym własnym tkankom, czyli nasz układ immunologiczny zaczyna produkować przeciwko naszym komórkom i naszym tkankom przeciwciała i zaczyna je zwalczać po prostu, tak? Jako obce i podejrzane białka. Tak też się dzieje w Hashimoto, gdzie pojawiają się przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej, czyli enzymowi odpowiedzialnemu za produkcję przeciwciał, i przeciwko tyroglobulinie, czyli białku magazynującemu hormony tarczycy. No i to, jest to jak gdyby nie główny mechanizm niszczenia tarczycy poprzez te przeciwciała, natomiast powiedzmy sobie tak, współmechanizm, tak? Czyli główny mechanizm niszczenia tarczycy jest to odpowiedź komórkowa, tak? Niezależna od przeciwciał, ale również dodatkowo poprzez występowanie tych przeciwciał i zwiększoną ich ilość, tarczyca również ulega zniszczeniu. Komórki pęcherzykowe również podlegają destrukcji.
Czyli w leczeniu, bo właściwie w wyciszaniu tej choroby, choroby autoimmunologicznej, jaką jest Hashimoto, będziemy się starali prawdopodobnie obniżać te przeciwciała, tak? Jako jeden z czynników ataku na tarczycę.
Tak, moim zdaniem zdecydowanie tak. I tak też zaczyna powoli wynikać z badań, które prowadzę i z pracy z pacjentami z chorobą Hashimoto, których prowadzę na co dzień. Znaczy, pacjenci często od swojego lekarza słyszą o tych przeciwciałach tylko w momencie diagnozy, tak? Postawienia diagnozy. Ma pani Hashimoto, tutaj są przeciwciała, tak? Plus USG. Widać na USG, że jest choroba autoimmunologiczna tarczycy. I na tym się kończy, tak? No i zwykle pacjent jest no w dosyć dużym szoku, tak? Dowiadując się, że coś można z tym zrobić albo że coś by należało z tym zrobić, bo słyszy zwykle, że no przeciwciała to już są i będą do końca życia. No nie do końca tak jest, tak? To wiemy ewidentnie, że możemy jak gdyby oddziaływać czynnikami zewnętrznymi na to, jak będzie reagował nasz układ immunologiczny. Znaczy, polega to głównie na wyciszaniu tego układu immunologicznego, bo poprzez dietę eliminacyjną, czyli pozbawioną czynników zapalnych, pozbawioną alergenów, antyżywieniowych substancji, wzbogaconą w odpowiednie suplementy, jesteśmy w stanie obniżyć poziom przeciwciał, czy to przeciwko peroksydazie, czy tyroglobulinie. Przeciwciała przeciwko tyroglobulinie zwykle występują w pierwszych 5 czy też kilku latach choroby, później zanikają samoistnie. Głównym problemem są przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej, które faktycznie się utrzymują. Jeżeli nic z tym nie zrobimy, to będą się stale utrzymywały, a ich poziom no wręcz będzie rósł, tak? Z czasem, z upływem lat trwania choroby. Więc można na to wpływać. Oczywiście suplementacja, dieta, i jak najbardziej. I co to nam daje? No daje poprawę kondycji tarczycy, daje możliwość wprowadzenia pacjenta w stan remisji, bo o tym mówimy, jeśli mamy na myśli leczenie chorób autoimmunologicznych. Głównie tak. Chodzi o wyciszenie układu immunologicznego i wprowadzenie pacjenta jak gdyby w stan remisji choroby, zastopowanie jej postępu. Tak?
To chciałbym się ciebie spytać o sam narząd. Jeśli mamy na przykład przeciwciała na wielkości, nie wiem, 900 jednostek i jesteśmy w stanie je zbić, nie wiem, do 50, 40 i tak dalej. Jaki to ma wpływ na sam narząd?
No właśnie badania różne już się pojawiają, tak? Niektóre sugerują, że nie ma korelacji między poziomem stężenia przeciwciał, a jak gdyby obrazem destrukcji tej tarczycy, tak? Tylko że tych badań było bardzo mało i inne z kolei badania, inne doniesienia naukowe pokazują, że jest jakaś korelacja, tak? Na pewno jest korelacja między poziomem stężenia też echogenicznością tarczycy, tak? Czyli czym większe te przeciwciała, tym jak gdyby bardziej obniżona echogeniczność tarczycy w USG, tak? Większe jak gdyby zapalenie. Więc to też są rzeczy, które powinny być poddane badaniom, którymi powinniśmy się zainteresować. I myślę, że doszlibyśmy do bardzo ciekawych konkluzji, także No na razie póki co mało jest badań na ten temat, natomiast co my widzimy? Widzimy, że jak wyciszamy, czy zbijamy te przeciwciała, tak potocznie mówiąc, u pacjenta i potem za jakiś czas ponawiamy badanie USG i oglądamy tą tarczycę z powrotem na USG, no to poprawia się echogeniczność, poprawiają się przepływy, tak, zmniejsza się proces zapalny w tarczycy, czy też guzki, tak, które są, zależy jaki to jest obraz wyjściowy tej tarczycy, ale są jakieś pozytywne efekty, tak, natomiast jaki konkretnie ma to wpływ, czy jaka jest korelacja, no to to należałoby konkretnie zbadać i na to jeszcze jakiejś takiej ewidentnej odpowiedzi nie mamy.
Mhm. Pytałem się dlatego, że jakiś czas temu moja koleżanka wyszła nawet chyba z płaczem od endokrynologa, właśnie, który powiedział, że żeby już tych przeciwciał sobie nie sprawdzała, ponieważ to nie ma żadnego znaczenia i tak będzie tylko Letrox albo Eutyrox i będzie po prostu coraz większa dawka. I tylko i wyłącznie to.
No tak, to jest taka smutna prawda trochę i smutna rzeczywistość, chociaż nie wszyscy endokrynolodzy, muszę powiedzieć, że mam kolegów endokrynologów, którzy wiedzą, że należy to robić, należy sprawdzać to, należy to monitorować i tak też robią, tak? Koledzy endokrynolodzy, czy panie doktor,
ekolog endokrynolog. Chcesz Trójmieście, bo jak najbardziej możemy po prostu powiedzieć nazwisko. Ludzie się bardzo często pytają o to właśnie, czy polecamy jakiegoś endokrynologa, z którym można powspółpracować, który właśnie nie zostawi ich z Letroxem, Eutyroxem, nie będzie zwiększał co chwila dawki, tylko w jakiś konkretny sposób z nimi popracuje, a być może nawet zleci dietetyka.
No ja mogę tylko... Jasne. Ja mogę tylko powiedzieć, z kim ja współpracuję na co dzień. Na co dzień współpracuję z młodym profesorem Rachoniem, który jest dość długo już endokrynologiem, jest też również internistą, kiedyś prowadził katedrę immunologii, więc jak gdyby wszystkie te tematy są mu bardzo bliskie. No i on świetnie rozumie sytuację swoich pacjentek czy naszych wspólnych pacjentek. No i jak gdyby po zaopatrzeniu w leki, kiedy one są faktycznie potrzebne, no to pierwszym stwierdzeniem jest informacja o tym, że należy przejść na dietę eliminacyjną, tak? Czy należy wykonać sobie testy na nietolerancje pokarmowe, sprawdzić, co jest nie tak, tak? I muszę powiedzieć, że ta nasza współpraca idzie bardzo fajnie i życzyłabym sobie, żeby wszyscy dietetycy mogli jak gdyby współpracować z takim lekarzem. Tak, bo to skutkuje tym, że taka współpraca skutkuje pozytywnymi efektami dla pacjenta przede wszystkim, tak? Bo nie wszystko my jako dietetycy możemy sami zrobić. I myślę tak samo lekarz, tak? Niewiele może zrobić, znaczy niewiele, no nie wszystko może zrobić, tak? Dla pacjenta potrzebna jest właśnie ta obopólna współpraca. Także to z mojej strony, jeśli chodzi o profesora Rachonia. Natomiast na pewno jest świetnych wielu endokrynologów i myślę, że coraz częściej, czym też my więcej będziemy o tym mówili, czym my więcej będziemy z tą wiedzą docierali i do potencjalnych pacjentów, ale też do kolegów lekarzy, do dietetyków, którzy się tym zajmują, klinicznych, tym ta wiedza będzie bardziej upowszechniana i zobaczą wszyscy, że są pozytywne skutki takiej współpracy i takiego leczenia. No i myślę, że zainteresowanie wtedy będzie większe tym tematem.
Mówiłaś o dietach eliminacyjnych i pamiętam, że w popołudniu już rozmawialiśmy i pytałem się ciebie o właśnie tą wrażliwość na gluten, tą nieceliatyczną wrażliwość na gluten, bo z twoich obserwacji, czy właśnie, czy możesz opowiedzieć trochę o swoich obserwacjach? Badałaś prawie 100 kobiet. Ile z nich przy chorobie autoimmunologicznej było celiatyczkami?
Jasne. No tak, dla ścisłości to pobadałam w kierunku nietolerancji pokarmowych, czyli alergii pokarmowych trzeciego typu. Dużo więcej niż 100 kobiet, natomiast te 90, czy tam ponad 90 wzięło udział w moich badaniach i było pod moją obserwacją przez ponad pół roku. Badaliśmy rodzaj i częstotliwość występowania alergenów pokarmowych właśnie w chorobie Hashimoto. No i pierwsze, co nam się pojawiło, to, że wszystkie pacjentki ze zdiagnozowaną chorobą Hashimoto mają duże nietolerancje pokarmowe, tak? Zwykle to jest 3 i więcej alergenów. To nie jest tak nigdy, że to jest jakiś jeden alergen, czy tylko sam gluten, czy tylko samo mleko, tak? Czy jajo. Jest tych alergenów zwykle kilka. No i to jest znamienne, że właśnie, że one występują, tak? Bo nie u wszystkich występują. Zawsze mnie pacjenci pytają też, a pani sobie robiła badanie? No to mogę zdradzić tak, że robiłam sobie i jestem w nielicznym gronie szczęśliwców, którzy nie mają żadnych nietolerancji pokarmowych, tak? Test wyszedł mi całkowicie ujemny na 59 alergenów, więc w zasadzie mogłabym jadać wszystko. Natomiast tak, faktycznie występują. I gluten, mówiłeś o glutenie. Dużo się mówi o nieceliakowej nietolerancji glutenu i faktycznie tak jest. Jest coraz więcej literatury naukowej już na ten temat i nie można tego lekceważyć. Tak? Gluten występuje, natomiast często też się słyszy, że on taki jest trochę, się pytają pacjenci, czy on nie jest zdemonizowany trochę ten gluten, bo tak się mówi, czy koniecznie tak dieta bezglutenowa, czy może taki mit, bo w internecie właśnie, bo koleżanka przeszła na dietę bezglutenową. I powiem, z czego to wynika. No, wynika z tego, że często pacjenci mówią, że po przejściu na dietę bezglutenową czują się lepiej. Tak? Pacjentki z Hashimoto na przykład, że spróbowały, wyczytały, zrezygnowały z glutenu, czują się lepiej. No i w świetle tych badań, które ja wykonałam, już wiem, dlaczego tak jest. Dlatego, że głównym jak gdyby problemem, głównym alergenem tej choroby jest pszenica. Białka pszenicy, ale białka pszenicy inny niż gluten. Czyli nietolerancja pszenicy dotyczy ponad 92% pacjentek z chorobą Hashimoto. Czyli w zasadzie wszystkie nie tolerują, można by powiedzieć tak, wszystkie nie tolerują tej pszenicy. Jeśli chodzi o sam gluten i nietolerancję glutenu, to dotyczy niespełna połowy, tak? Czyli niespełna połowa Hashimotek jest bezglutenowa. No i skąd ta poprawa po przejściu? Dlatego, że no, jak gdyby eliminując gluten z diety, eliminujemy przede wszystkim pszenicę, tak? Bo jej jadamy najwięcej. To jest chleb, to jest makaron, to są pierogi, kluski, mąka biała, tak? Do wypieków, do różnych rzeczy. Więc jak gdyby to jest, dlatego jest taka poprawa, bo no żyto, no to wiadomo, chleb żytni jadamy na co dzień, a jeśli chodzi o jęczmień, no to zwykle jest to kasza jęczmienna, którą też ludzie jadają sporadycznie raczej. W związku z czym chodzi głównie o eliminację pszenicy. I po eliminowaniu tych produktów pszenicznych pacjenci czują się lepiej. Także nie jest tak. Ja nie do końca też jestem taką stuprocentową zwolenniczką eliminacji glutenu z diety. To znaczy, jeżeli pacjent jest zdrowy kompletnie, tak, nie ma żadnych problemów, to nie musi, tak? No, to nie mówmy, że każdy, tak? Że każdy musi być na kuli ziemskiej teraz bezglutenowy. Oczywiście każdy ma do tego prawo. Natomiast jeśli na przykład o mnie chodzi, to spożywam ten gluten. Spożywam go mało w produktach, bo jadam w ogóle mało przetworzonych produktów, ale nie mówię, że nie mam w ogóle kontaktu jak gdyby z glutenem. I też eliminując całkowicie gluten z diety, trzeba brać kilka rzeczy pod uwagę. Mianowicie możliwość wystąpienia wtórnej reakcji alergicznej, tak? To znaczy, jeżeli mamy źle funkcjonujący układ immunologiczny i mamy jakieś nietolerancje, ale niekoniecznie gluten, no i przykładowo pomyślimy, że no koleżance pomogła dieta bezglutenowa, to my też wejdziemy na dietę bezglutenową. No i pacjentka 3 miesiące jest na diecie bezglutenowej, 4,5 roku, no i stwierdzi, że właściwie nic się nie zmieniło, albo trochę się zmieniło, a potem znowu się pogorszyło, bo często tak jest, że na początku jest lepiej, a potem wraca z powrotem to samo. No i nagle stwierdzi, że no, że chce wrócić do glutenu, tak? Że zje bułeczkę, czy zje pizzę. I co się wtedy dzieje? A przez ten cały czas nie naprawiała jak gdyby układu immunologicznego, nie wzmacniała go. No i często niestety statystyki są bezlitosne i podają, że często pojawia się wtórna reakcja alergiczna, tak? Czyli dopiero pojawiają się przeciwciała na gluten. Także tu też trzeba się zastanowić nad tym, czy zawsze trzeba tą dietę bezglutenową wprowadzać. Chociaż na 3 miesiące, myślę, że na pierwsze na przykład 3 miesiące, bardzo fajnie jest wprowadzić dietę bezglutenową jako dietę całkowicie oczyszczającą. A potem, no, jeżeli ktoś może ten gluten pod postacią na przykład właśnie tam, nie, no, kaszy jęczmiennej, tak, czy czegoś innego spożywać, no to sporadycznie ma takie możliwości, tak? Nie musi całkowicie eliminować. Natomiast głównym problemem są białka pszenicy inne niż gluten. Pszenica jest zbożem bardzo silnie zmodyfikowanym genetycznie. Czasami nam się wydaje, słyszymy, że soja, tak? Że tak dalej. Na polskim rynku nie ma aż tak dużo soi modyfikowanej genetycznie. Natomiast głównym problemem jest właśnie pszenica, tak? To, co Polacy jadają na co dzień.
Mhm. Ja tak się pytałem właśnie i o gluten właśnie ze względu i na tą statystykę celiatyków i na to właśnie, jak wygląda w praktyce właśnie praca z ludźmi, bo bardzo dużo słyszymy, czy rozpisują się ludzie na Facebooku na temat tego, że nieceliatyczna nietolerancja na gluten nie istnieje. Że nawet profesor, który prowadził badania na ten temat, się wycofał. Mhm. Ja gdzieś tam próbuję zawsze podsyłać takie
badania. Nie,
ludziom,
nie, to
było
jest,
jedno
nie, to jest absolutnie nieprawda.
Z 10 badań. Tak. I rzeczywiście z każdym miesiącem wychodzą nowe badania pokazujące, że ona istnieje, że ta celiatyczna, jednak badań jest więcej na ten temat, że ona istnieje. Chciałem się spytać o to, jak to wygląda z praktyki, bo ludzie, często bardzo naukowcy, podchodzą do tego w sposób dość taki mocno laboratoryjny i wykazują takie czy inne rzeczy. No. Z praktyki
jasne,
zupełnie
tych
to inaczej
badań jest
wygląda.
Coraz więcej, ale muszę powiedzieć, że badania dotyczące nieceliakowej nietolerancji glutenu pojawiły się w latach 70. i to nie jest jakaś nowość, to nie jest coś, co myśmy wymyślili teraz czy przed chwilą. Tych badań było bardzo dużo, tak? Obserwowano właśnie w zespole jelita nadwrażliwego, eliminowano pacjentom gluten, była poprawa, więc jak gdyby te badania już tam gdzieś są prowadzone i to muszę powiedzieć, że ja dotarłam też do takich badań z dobrych ośrodków klinicznych, tak? Zagranicznych ośrodków klinicznych, gdzie prowadzono te badania na coraz to większej grupie pacjentów i się okazuje, że tak. No ja ze swojej perspektywy, swoich badań i tych 100 pacjentek muszę powiedzieć, że tak jak sobie już wspomnieliśmy, 48% miało przeciwciała przeciwko glutenowi, natomiast nie było żadnej celiaczki, tak? U nikogo nie zdiagnozowano celiaki, bo zawsze mamy też taką procedurę, że jak u pacjenta diagnozujemy nietolerancję glutenu, to wysyłamy go również na dalsze badania, tak? W kierunku celiaki, czyli badamy przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej, przeciwko endomezjom mięśni gładkich, czyli przeciwko kostkom jelitowym. No i tam no nic nie wychodziło, tak? I później ewentualnie też czasami były też takie pacjentki, które już wcześniej miały gdzieś tam podejrzenie tej celiaki i była robiona biopsja kostków jelitowych, też nie wykazała zmian w jelicie celiakowych. Natomiast przeciwciała przeciwko glutenowi i faktycznie, no co jest jak gdyby najważniejszym dla nas, najważniejszym punktem tego wszystkiego jest to, że po wprowadzeniu diety bezglutenowej u pacjentów, u których te przeciwciała wystąpiły, jest poprawa. Poprawa jest właściwie po tygodniu, tak? Ogromna poprawa, bo badania też mówią, że prawie połowa pacjentek zgłasza silne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, tak? Pacjentki z Hashimoto, towarzyszy im stale jakiś dyskomfort w jamie brzusznej, wzdęcia, zaparcia. No zaparcia oczywiście mogą być też spowodowane niedoborem hormonów tarczycy, spowolnieniem perystaltyki jelit, ale gdy jest już wszystko uregulowane, one cały czas mają jakiś problem z przewodem pokarmowym, z żołądkiem, bo też niedokwaszenie tego żołądka, zmiana pH, złe trawienie białek, te białka potem niestrawione schodzą do dwunastnicy, wzdęcia się pojawiają i tak dalej, i tak dalej. Ale też przyczyną często jest właśnie gluten, tak? Czy ta pszenica, w ogóle zboża stanowią dosyć istotny
problem. Drugim powodem było też to, że Aluśce, mojej żonie, 2 miesiące temu właśnie robiliśmy badania, no i niestety wyskoczyły przeciwciała i na USG też już wyszła tarczyca, troszeczkę tak jak przez mole nad żarta, więc niestety jest to już Hashimoto, zrobiła badania po ciąży i ja też wszelkie dziewczyny, które przychodzą do mnie po diety, czy po prowadzenie właśnie, czy są zawodniczki, czy staram się prowadzić właśnie sportowców. No też często ludzie, którzy trenują amatorsko sport i właśnie po ciąży wracają do sportu, robimy też badania zawsze u kobiet pełen panel tarczycowy, nie tylko TSH, ale cały panel tarczycowy razem z przeciwciałami. No i po ciąży właściwie podstawa to jest właśnie zrobienie tych...
Dlatego, że problemem tej choroby też jest... Problemem tej choroby też jest właśnie no, późna diagnostyka niestety. Większość pacjentek dowiaduje się o tym, że ma Hashimoto w momencie, kiedy ma już głęboką niedoczynność tarczycy, kiedy przytyją 10 kg w ciągu miesiąca i nie wiedzą skąd, bo nic w ich życiu się specjalnie nie zmieniło, tak? I nagle takie przyrozwagi, idą do lekarza i dowiadują się, że niedoczynność, a potem dopiero dowiadują się, że to niezwykła niedoczynność, tylko autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. Tak, standardem powinno być ciąża, też jest takim czynnikiem wyzwalającym, tak? Znaczy są czynniki środowiskowe, które powodują ujawnienie się tej choroby i one są różne, ale ciąża u kobiet, menopauza, czyli zmiany hormonalne, które się pojawiają, mogą indukować. Czasem jest to przebyte zakażenie wirusowe, jakieś silne, czasem zakażenie bakteryjne czy grzybicze w błonach śluzowych też indukuje. Leki spożywane, przyjmowane, jest kilka takich leków, czy też leczenie interferonem na przykład, albo amiodaron, czyli lek na arytmię serca, też to są takie leki, które gdzieś na przyszłości później mogą powodować rozwój Hashimoto, ale ciąża jak najbardziej, tak? Często potem się ujawnia. Tak? I to jest bardzo ważne, szczególnie dla młodych kobiet, żeby szybko zdiagnozować chorobę, prawidłowo zdiagnozować i zacząć leczyć. Tak? Ponieważ nieleczona choroba autoimmunologiczna postępuje. To jest główny problem.
Czyli jeżeli nic nie zrobimy. Z nieleczonymi chorobami autoimmunologicznymi. Ja ci tu już to trochę ciągnę za język, bo wiem, że te choroby autoimmunologiczne chodzą bardzo często parami, prawda?
Tak, chodzą parami. Znaczy, jest bardzo dużo literatury naukowej, można ją powszechnie znaleźć, o współistnieniu chorób autoimmunologicznych. Tak? No, zwykle tak jest, no, ma ktoś duże szczęście, jak ma tylko jedną chorobę immunologiczną. Tak? Tak się potocznie mówi. Faktycznie. Przede wszystkim często też pojawiają się alergie u pacjentów, astmatycy czasem, tak, też mają. Natomiast występują inne choroby autoimmunologiczne. One występują najczęściej u tych pacjentów, u których przez lata w związku z Hashimoto nic się nie działo, tak? Często jest tak, że Hashimoto jest pierwsze, no i potem za kilka lat pojawia się łuszczyca, czasem bielactwo, często bardzo reumatoidalne zapalenie stawów. Mam teraz taką dziewczynę, która ma 31 lat, zdiagnozowano jej Hashimoto około 20 roku życia. Później pojawiła się atopowe zapalenie skóry u niej, głównie na dłoniach. Ciężkie do leczenia, a w tej chwili całkowicie wyłysiała, tak? Ma łysienie plackowate, ale właściwie zostały jej 3 kępki włosów na głowie. No i jest to straszne, jest to bardzo przykre, a jest to młoda dziewczyna, która jeszcze nie rodziła, a chciałaby w przyszłości zostać mamą. W związku z czym no, na dzień dzisiejszy ta autoagresja u niej i ilość przeciwciał, tak, z którymi się pojawiła, autoagresja w organizmie jest bardzo duża. No i zajście, znaczy jak gdyby szanse na zajście w ciążę też maleją w tym momencie, tak? Musimy pamiętać, że no, zajście w ciążę to jedno, a potem trzeba tą ciążę jeszcze utrzymać, tak? Czyli musi dojść do zaimplantowania zarodka w macicy, a jest to trudne ze względu na to, że no, zarodek ma połowę antygenów obcych pochodzących od ojca, czyli są to obce białka, które organizm matki zaczyna zwalczać. I wtedy się pojawia problem i dramat. Dlatego trzeba robić wszystko, żeby wzmocnić układ immunologiczny. Tak jak już powiedziałam wcześniej, to leczenie polega na wyciszaniu, tak? Czyli zbicie przeciwciał, bo każda produkcja przeciwciał jak gdyby obciąża nasz układ immunologiczny, no bo to nie może być inaczej. W związku z czym chcemy to wyciszyć, chcemy pozbyć się alergenów właśnie pokarmowych, wyleczyć błonę śluzową jelit, wzmocnić ten GALT, ten układ odpornościowy jelit, wprowadzić suplementy, które pomogą nam odbudować czy wzmocnić ten układ odpornościowy. No i wtedy szanse jak gdyby takiej pacjentki rosną i też jesteśmy w stanie zahamować rozwój Hashimoto, ale też rozwój kolejnych schorzeń autoimmunologicznych. Mhm.
Czy są jakieś rzeczy, które ludzie mogliby sami w tym momencie zrobić, wprowadzić? Nie wiem, właściwie terapia probiotyczna, tak, na przykład?
Probiotyki bezwzględnie, tak? To jest w ogóle pierwszy etap leczenia, czyli zaczynamy naprawę jelit. Moje postępowanie jest w tej kwestii takie, że zawsze wprowadzam najpierw probiotyk jednoszczepowy. Najczęściej jest to Lactobacillus plantarum, czyli ten taki szczep, który dość mocno ingeruje w zespół jelita nadwrażliwego, czyli fajnie się sprawdza w badaniach klinicznych właśnie w leczeniu zespołu jelit, w zaparciach, w zdęciach. A poza tym trzeba pamiętać o tym, że bakterie konkurują o te same receptory w błonach śluzowych, w związku z czym te, które jest więcej radę. I najpierw jak gdyby strategia jest taka, że idziemy ilościową, jeden szczep, ale ilościowo, większą ilością, a potem dopiero wprowadzamy na przykład 7 czy więcej szczepowe probiotyki, gdzie są już bifidobakterie, LKS-y, laktobacillusy, gdzie jest pożywka dla nich, czyli jakieś fruktooligosacharydy lub też, jeżeli nie można, no to inulina. Coś, na czym one będą się mogły namnażać, tam ładniej kolonizować, więc to jest na pewno pierwszy etap tego leczenia, tak? I to pacjent może robić całkowicie bezpiecznie w domu, ma rozpisane te probiotyki, wie, jakie przyjmować. Też sprawdzamy kwasowość żołądka, jak ten żołądek pracuje, żeby poprawić trawienie, poprawić chłanianie, bo trzeba pamiętać o tym, że często problem jest taki, że pacjentki mają zwiększane dawki leku stale, ale mało kto się zastanawia nad tym, dlaczego te dawki leku są zwiększane. Dlatego, że no, pacjentka nie wchłania tego leku. Po pierwsze, jelita źle pracują, nie wchłaniamy, a po drugie, żołądek nie jest odpowiednio kwaśny. Eutyrox czy detrox, tyroksyna potrzebuje bardzo kwaśnego środowiska, żeby się dobrze wchłonąć, dlatego też bierzemy ją na czo, nie z jedzeniem. Druga rzecz, że często zapominamy o tym, że wapń wiąże lewotyroksynę, tak? I czasami bywa tak, że pacjentki 20 minut po zażyciu eutyroksu jedzą serek wiejski na przykład, tak? Albo owsiankę z dużą ilością orzechów włoskich. No i z tej dawki, powiedzmy tam 50, wchłonie się może jakieś 30%, tak? I nie ma efektu też terapeutycznego, nie ma efektu uzupełniania.
Czy w takim razie hormon.
Więc tak, praca żołądka i jelit jest bardzo ważna.
Czy w takim razie właściwie tak już po 30, zakładam, słyszałem, że u mężczyzn po 30 szczególnie jest problem z trawieniem. Nie wiem, jak to u kobiet wygląda, ale czy warto sobie po prostu dokwasić rano żołądek, nie wiem, czy fermentowanym octem jabłkowym, albo nie wiem, już tą betainą HCL, czy czymkolwiek?
No betaina HCL to już jest taki produkt, że tak powiem, zaawansowany i dobrze to robić też pod kontrolą właśnie dietetyka tak klinicznego, kogoś, kto się na tym zna, bo też nie wiemy, jaka jest sytuacja w tym żołądku, jeżeli były jakieś nadżerki, tak, jest problem, jest owrzodzenie tego żołądka, są nadżerki, czy jakieś inne zapalenia aktywne, no to możemy sobie tą betainą niestety zaszkodzić w tym momencie. Natomiast możemy też sprawdzić w bardzo prosty sposób domowym testem, wypić no, wodę z sodą oczyszczoną, tak, czyli kłania się jak gdyby chemia na poziomie liceum, czyli wlewając zasadę do mocnego kwasu, powinna zaś reakcja wydzielić się dwutlenek węgla i powinniśmy sobie beknąć, tak? Czyli wypicie tam pół szklaneczki wody z jedną łyżeczką sody oczyszczonej, powinno nam pokazać, jak działa ten żołądek i czy prawidłowo działa. No jeżeli żadna zareakcja nie zajdzie, tak? Czekamy 3 minuty, 4, nic się w tym żołądku nie dzieje, no to znaczy, że tam jest bardzo słaby kwas. No i też enzymy pracują gorzej, źle trawimy białka. No, a one potem dalej już, jak gdyby niestrawione, schodząc dalej, no, stwarzają duże problemy. Także jeżeli tak się dzieje, to faktycznie możemy przed 15 minut przed posiłkiem pijać wodę z naturalnym fermentowanym octem jabłkowym. To jest, jak ja mówię, babciny sposób, ale on się zawsze sprawdza i jest zawsze zdrowy i jest naturalny przede wszystkim. Tak? Więc można w bardzo prosty sposób to zrobić i poprawić dokwaszenie tego żołądka. Zaczyna lepiej funkcjonować. No bo teraz tak, no jeżeli mamy niedokwaszony żołądek, no to znowuż trwa, jeżeli ten proces trwa miesiącami, czasami nawet u pacjentów trwa latami, tak? Potem powstaje refluks. No a ten refluks powstaje z prostej przyczyny, dlatego że zalega zbyt długo jedzenie w żołądku, zasta ciśnienie osmotyczne, tak? Wszystko zaczyna nam się cofać, naciska na zwieracz górny żołądka i się cofa nam, jest zarzucanie treści kwaśnej do przełyku i zgaga, tak? Pieczenie i potem wszystkie nieprzyjemności.
A to
tak,
żołądek byśmy strawić na odwrót, inhibitorami pompy protonowej, pogłębiając problem.
No, to jest, ja to zawsze bardzo określam do moich pacjentów w ten sposób, że to jest przykrywanie brudnej plamy na obrusie talerzem, tak? Udajemy, że jest okej, no i póki ten talerz tam będzie leżał, to nikt tej plamy nie zauważy. Natomiast to nie jest okej, tak? Bo to jest znowu leczenie jak gdyby skutku i eliminowanie skutku, a nie eliminowanie przyczyny. I w momencie, kiedy pacjent odstawi, bo często się pacjenci decydują, ale bywają też tacy, którzy przychodzą i mówią, że 3 lata już biorą inhibitory pompy protonowej. Więc no ja już sobie wyobrażam, co tam widać w gastroskopii, czy potem na kolonoskopii, owrzodzenia i tak dalej, śluzówki i destrukcje w tym przewodzie pokarmowym. No niestety tak się dzieje, tak? Więc tutaj też trzeba nad tym pracować, żeby to szło trochę w inną stronę i leczyć przyczynę, nie skutek.
A wracając do suplementacji, właśnie do Hashimoto, chciałem się spytać jeszcze o suplementację. Jak to jest, tak, z tym jodem, jak to jest z selenem, jak to jest z suplementacją właściwie przy tym, przy Hashimoto?
No więc właśnie, teraz jeżeli chcemy powiedzieć o suplementacji, no to nie da się, bo czasami pacjenci pytają, a nie da się tylko dietą, tak, żywieniem? No my byśmy bardzo sobie tego życzyli, żeby się dało wszystko, co my chcemy uzupełnić z diety, ale niestety tak nie jest. Wiemy, że z jednym z czynników jak gdyby środowiskowych, które się przyczyniają do rozwoju Hashimoto, to jest to nadmiar jodu, a brak selenu, tak, czyli dwóch jakichś takich mikropierwiastków śladowych. Z jodem jest o tyle, o tyle dobrze, znaczy w sensie, że kiedyś był ogromny problem z tym, że był niedobór jodu. To były lata 70. w Polsce szczególnie i wtedy wpadli ludzie na pomysł, żeby jodować żywność, żeby sól robić jodowaną, tak? Czyli żeby dostarczać z jedzeniem. No ale trochę chyba poszło to za daleko. No i niestety teraz w rejonach, gdzie mamy dużo jodu środowiskowego, dużą podaż jodu środowiskowego, czyli z powietrza, czyli głównie rejony nadmorskie, tutaj właśnie Pomorze w Polsce, Grecja też, tak, Wielka Brytania, czy też Skandynawia, tam jest najwięcej zachorowań, no, odnotowuje się co roku najwięcej zachorowań na Hashimoto, w związku z czym, a druga rzecz to jest brak selenu, tak, no bo też selen jest bardzo ciężko dostarczyć, on musi się w naszym organizmie też jak gdyby skonwertować do formy organicznej i dopiero zostać przyswojony, więc tego selenu mamy za mało. A druga rzecz jest taka, że no 80% selenu, który w ogóle mamy w organizmie, mamy zgromadzony w tarczycy. Teraz jeżeli ta tarczyca jest odpowiednio duża, ma tam te 16 powiedzmy mililitrów jak u dorosłego człowieka, to jest wszystko w porządku, to raczej większych niedoborów mieć nie będziemy. Natomiast jeżeli pacjentka choruje już jakiś czas na Hashimoto, ma zniszczoną tarczycę, ma jej 1/3 objętości powiedzmy wyjściowej, no to też tego selenu automatycznie będzie miała za mało, więc a bez selenu nie ma możliwości jak gdyby prawidłowej pracy układu odpornościowego, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, selen jest potrzebny do konwersji hormonów tarczycowych, tak? FT4, czyli ten euthyrox, który pacjentka na przykład przyjmuje, musi się i w jelitach, i w tarczycy skonwertować do FT3, czyli do trójodotyroniny. I dopiero trójodotyronina jest hormonem czynnym w tkankach i będzie dawała jak gdyby oddźwięk i na leczenie. Natomiast często jest tak, że pacjentka przyjmuje i dosyć ten poziom tyroksyny ma wysoki, natomiast FT3 jest po prostu na dolnym poziomie, na skrajnie niskim albo poniżej normy, czyli nie zachodzi w ogóle konwersja, tak? A dalej pacjentka odczuwa wszelkie dolegliwości związane z niedoczynnością tarczycy. Więc ten selen do tej reakcji jest bezwzględnie potrzebny. Też jest potrzebny do eliminacji nadtlenku wodoru, który powstaje w procesie utleniania jodu. Jeżeli tego jodu jest za dużo mamy nadtlenku wodoru automatycznie, który też niszczy, tak, w procesie jak gdyby utleniania, oksydacji tych wszystkich wolnorodnikowych historii, niszczy nam komórki tarczycy. No i teraz, żeby to zrównoważyć, potrzebna jest odpowiednia ilość selenu w naszym organizmie. Nie? A często ten problem jest. Więc suplementacja selena. A po drugie, badania kliniczne, szczególnie duńskie, skandynawskie właśnie, ale też Australii, dotarłam do australijskich, pokazują, że przy dawce selenu 200 mikrogramów, selenu organicznego, tak, najlepiej, żeby to była lewoskrętna selenometionina, czyli selen związany z aminokwasem, przy takiej suplementacji po 3-4 miesiącach możemy uzyskać redukcję przeciwciał, praktycznie do zera, tak, anty-TPO i anty-TG, więc silnie to wpływa. Natomiast jod, no jod w chorobie Hashimoto niekoniecznie jest wskazany, tak? Tak jak powiedziałam, już ten nadmiar powoduje problemy i teraz jeszcze suplementacja jodu niczego nie poprawi, tak? Nie poprawi naszej własnej produkcji hormonów, jeżeli organ jest w stanie zapalnym i źle pracuje, a może się niestety przyczynić jeszcze do niszczenia peroksydazy tarczycowej, czyli pogłębia stan zapalny i ilość przeciwciał, więc raczej suplementacja jodem odpada. Co innego, jeżeli jest zwykła niedoczynność, tak, z niedoboru jodu, która niestety, no, jak gdyby bardzo rzadko występuje, ale czasami gdzieś tam się zdarza. Cynk też jest potrzebny, dlatego że razem z selenem poprawia pracę układu odpornościowego, ale też pamiętajmy, że działa przeciwzapalnie, więc będzie redukował wszystkie jakieś drobne czy przewlekłe stany zapalne, będzie nam pomagał z tym walczyć. Także cynk tutaj też wchodzi w grę. Oczywiście podaż jakiś przeciwutleniaczy, tak, witamina C, witamina E, oczywiście to jest standard, plus kwas omega-3. To są jak gdyby niezbędne suplementy, które musimy wprowadzić. I też często pacjenci, tak jak już mówiliśmy sobie, chcieliby to z diety suplementować, ale selen zdrowu, tak, których jest najwięcej na przykład, nie wiem, no, w orzechach brazylijskich, gdzie orzechy brazylijskie niestety znajdują się w pierwszej piątce alergenów, tak, na najsilniej uczulających pacjentów. Odpadają, tak? Odpadają jaja, mleko, tak? Czyli sery żółte i tak dalej, więc zostają nam tu, no, zostaje kilka innych źródeł, ale to jest za mało, tak? Za mało, żeby dostarczyć taką dawkę terapeutyczną, bo co innego, jeżeli mówimy tutaj o dawce takiej po prostu dla zdrowego człowieka, tak? Powiedzmy jeszcze w takim razie o tej diecie eliminacyjnej alergenach. Już mówiliśmy o tej pszenicy, która jest. Kiedyś moja koleżanka też, pamiętam, pisała taką pracę magisterską swoją i usiadła gdzieś tam w poradni endokrynologicznej, pobadała też 150 tam pacjentek, które się przewinęły przez tą poradnię ze zdiagnozowanym Hashimoto. No, ona robiła pod kątem ankiety żywieniowej, tak? Czyli sprawdzała, co te panie jedzą. No i niestety jadły właściwie głównym zbożem była właśnie pszenica. Tak, która się znajdowała codziennie w postaci chleba, makaronów, innych rzeczy, więc jest to problem. Także pacjentki się dowiadują, że niestety muszą to wyeliminować. Ale też wśród 5 najważniejszych alergenów jest niestety mleko krowie. No a drugim co do ważności, bo to ponad 80% pacjentek z Hashimoto to niestety są jaja, tak? Lubiane bardzo przez nas i fajne i wartościowe w diecie, natomiast niestety owoalbumina jaja kurzego też jest silnym alergenem i powoduje nieprzyjemności ze strony układu pokarmowego u tych pacjentek, no ale też wzmaga stan zapalny, tak? W tarczycy, w związku z czym pszenica, mleko, jaja. Muszę powiedzieć, że jak robimy panele szersze, te panele alergiczne i tam mamy rozbicie na, bo tu mamy tylko jaja kurze, tak? Czyli w całości białka w jaju zawarte, przepraszam, białka zawarte w żółtku i białku. Natomiast jak robimy te panele i mamy osobno żółtko i osobno białko, no to niestety wychodzą i jedno i drugie często bardzo, tak? Pacjent w ogóle nie może jeść całego jajka, tak? Więc jak gdyby...
Myślałem, że jest to po prostu nadzieja, wiesz...
Tak, że samo żółtko.
Tak nie, no niestety często... we wskazie białkowej, że dzieciaki nie mają problemów z trawieniem żółtka, ale mają problem z trawieniem białka i zrobienie im czegokolwiek właśnie na żółtkach, jakiegoś ciasta jest okej, a kiedy gdzieś tam tak, kawałek białka się dostanie, to od razu dochodzą.
W przypadku alergii IgE zależnych to często faktycznie tak jest, tak? Bo dane pokazują, że to głównie to białko stanowi problem. Natomiast tutaj, tak jak żeśmy to obserwowali przez kilka ostatnich lat, no to niestety i żółtko, i białko. Także wypadamy, już jak gdyby z automatu wykluczamy pacjentowi całe jajko, tak? Żeby był jakiś efekt pozytywny. Mleko krowie też występuje. No występują niestety rośliny strączkowe. Jak i strączkowe, to i orzeszki ziemne. Także to też jest problem. No potem są w jakiejś mniejszej ilości już takie pojedyncze inne alergeny, natomiast orzechy, strączki, mleko, jajo i zboża, tak? I w tym gluten, no to są główne problemy.
Tutaj nie chciałbym powielać, nie chciałbym wpaść w burzę, jako wpadł ostatnio Kuba Maurycz. Coś czuję, że dużym problemem są w tym momencie jest prowadzenie wegetarian przy Hashimoto, tak? Bo w momencie, kiedy strączki odpadają, to tak naprawdę nie zostaje dużo tych źródeł białka. No, będzie z tym problem i nawet wątroba gorzej pracuje przy diecie takiej niskobiałkowej, więc konwersja T4 do T3 będzie zachodziła gorzej. No nie, tak coś czuję, że troszeczkę trudniej jest chyba prowadzić osobę.
Jest trudniej, tak? Bo zawsze musimy też brać indywidualne preferencje i upodobania pacjenta, bo pacjent oczywiście chce się leczyć, tak? I na wiele rzeczy się zgodzi, natomiast też nie możemy wprowadzać bardzo dużych ograniczeń żywieniowych, czy bardzo restrykcyjnych, czy wrzucić pacjenta od razu na restrykcyjną bardzo dietę, bo on jest po prostu do tego najczęściej nieprzygotowany, no i potem to zarzuci i nie będziemy mieli tych efektów, więc trzeba powolutku do tych efektów dochodzić, trzeba iść na kompromis jakiś, pacjent musi iść na kompromis z nami, my również, no ale tutaj potrzeba już ogromnej wiedzy żywieniowej, przede wszystkim, tak, dietetyka klinicznego, dlatego warto się zgłosić z takim problemem, a szczególnie też wegetarianie, do dietetyka klinicznego, żeby dobrze tą dietę zbilansować, znaleźć, jak ja to mówię, jakiś algorytm dobry, tak, lub też dobry schemat żywienia, który...
Lub wypracować na przykład sposób przygotowania potraw, który by neutralizował dużą część leków.
Tak, no obróbka termiczna, przygotowanie, to są rzeczy bardzo ważne, tak? Ale też musimy brać pod uwagę to, jaki styl życia pacjent prowadzi, tak? Ile ma czasu na to wszystko, jak pracuje zawodowo. To jest wiele, wiele rzeczy, które my musimy, dlatego taka wizyta też w gabinecie nie może trwać 30 czy 40 minut, zwykle trwa półtorej godziny, najmniej półtorej godziny, bo trzeba wszystko pacjenta wypytać, bo czym my więcej wiemy o pacjencie, tym lepiej mu tą dietę zbilansujemy i tym lepiej będziemy mogli mu pomóc i uzyskać efekty leczenia. Ale tak, a zdarzają się też weganie, nie tylko wegetarianie, tak? Zdarzają się też weganie. Natomiast mówię, no nie u wszystkich są dokładnie te same alergeny. że nietolerancje, także no można, tak? To wszystko zawsze musi być indywidualnie dobrane. Jakiś taki protokół immunologiczny czy stworzenie odpowiedniego schematu żywienia dla pacjenta z chorobą autoimmunologiczną musi być zawsze indywidualnie dopasowane. Ale warto się zgłosić, na koniec chciałam tylko powiedzieć, że warto się zgłosić do dietetyka klinicznego. Jeżeli mamy zdiagnozowaną chorobę, albo jeżeli podejrzewamy, że coś się dzieje nie tak z naszym układem immunologicznym, warto wtedy przyjść, dowiedzieć się, jakie badania należy wykonać, gdzie należy się zgłosić, tak? I zacząć się leczyć, bo czym prędzej zaczniemy się leczyć, czym szybciej zaczniemy się leczyć, tym mamy większe szanse na to, że powstrzymamy rozwój choroby i nie nabawimy się kolejnych schorzeń immunologicznych, tak? Nie przepędzę się za łuszczyca czy inne tam
paskudne. No i dwa, że jest szansa na to, że nie stracimy tarczycy w wieku 35 lat, a będziemy mieli jeszcze jakąś tam część lub większą część tarczycy w wieku 50, 60 czy 70 lat, prawda?
Oczywiście, że trzeba o to walczyć. Ja zawsze o to walczę, dlatego że własne hormony to zawsze własne, tak? Żadna tabletka i żadna suplementacja. Oczywiście inny komfort życia i nie załatwi. Hormony syntetyczne są, jak gdyby, no, zastępują, tak? Ale nigdy nie są tak wartościowe jak nasze własne, produkowane przez naszą własną tarczycę. I trzeba to jest mały narząd, tak? To jest mały, niektórzy nawet nie wiedzą, gdzie on jest i do czego służy tak naprawdę, no bo jak ktoś jest zdrowy, to go niewiele to interesuje. Natomiast trzeba pamiętać o jednym, to zawsze też powtarzam moim pacjentom. To jest malutki narząd, ale receptory dla hormonów tarczycy są wszędzie poza śledzioną. No, u mężczyzn jeszcze poza jądrami, tak? Ale u kobiet tylko poza śledzioną. W związku z czym ona ma wpływ, hormony tarczycy mają wpływ na właściwie wszystkie procesy metaboliczne zachodzące, na to, jak będziemy odczuwali ciepło, zimno, na perystatykę naszych jelit, na skład żółci, na pH soku żołądkowego, na objętość, ilość krwi obwodowej, na uderzenia naszego serca, no naprawdę na wszystko.
Na,
tak?
Na więc mineralizacji trzeba kości.
No tak jak powiedziałam, no śledziona jest wolna od wpływu tarczycy, tak? I to jedyny narząd w zasadzie, więc a cała reszta jest zależna od hormonów tarczycy, więc trzeba robić wszystko, tym bardziej, że no niestety kiedyś ta choroba dotyczyła osób starszych, tak? Czy kobiet po menopauzie. Moja grupa badawcza, test o kobiet, to średnia wieku 37, natomiast przychodzą, zgłaszają się do gabinetu rodzice z dziewczynkami, które mają 8, 10, 11 lat i nie mają już połowy tarczycy albo prawie całą zniszczoną tarczycę autoimmunologicznie, w związku z czym no, trzeba działać, tak? Jest to temat gorący, trzeba się tym interesować i trzeba drążyć temat i szukać rozwiązania alternatywy dla naszych pacjentów.
Ja myślę, że w ogóle tutaj siłą dietetyków jest to, co powiedziałaś, że poświęcasz takiemu pacjentowi 1,5 godziny, diagnozujesz go holistycznie, a nie masz pacjenta 7 minut, tak jak lekarz, chociaż być może nawet z wielkimi chęciami, to jednak ten czas ma mocno ograniczony. Dlatego właśnie na pewno warto się zgłaszać do dietetyków, którzy więcej czasu na to są w stanie poświęcić. No i ja się w ogóle bardzo cieszę, że ten temat jest głośny, że idziemy naprzód, że ludzie jednak mimo wszystko, mimo pewnej obojętności ze strony trochę może starszej grupy lekarzy, trochę, czy moim zdaniem ludzi aroganckich, tak? Bo ja jakby staram się posługiwać takim powiedzeniem, że podążajcie za ludźmi, którzy poszukują prawdy, a trzymajcie się od ludzi, którzy mówią, że ją znaleźli. I w tym kontekście uważam, że warto skrytykować ludzi, którzy są arogancy w swoim fachu, bo każdy z nas powinien się po prostu douczać. Ja jako trener judo, czy jako dietetyk sportowy codziennie czytam i staram się być otwartym na wszystko. Jakby chciałem, może już bez większej jakiejś tam krytyki. Fajne jest to, że jednak idziemy naprzód, że jednak poprzez kolejne konferencje, kolejne wykłady, czy właściwie ten podcast, czy różnego rodzaju artykuły, pokazujemy ludziom, że coś jednak mogą zrobić. Nie tylko ten Letrox i Eutyrox są ich jedynym lekiem i właściwie nie lekiem, no, znaczy lekiem, ale no, jakby przykrywaniem brudnego stołu, prawda?
Oczywiście, że tak. Ja zawsze uważam, że, znaczy, zawsze mówię do naszych pacjentów, że jak oni sami o siebie nie zadbają, tak? No to kto o nich zadba, jeżeli oni sami o siebie nie zadbają? No, my jesteśmy, tak, służymy pomocą, jesteśmy po to się kształcimy cały czas, właśnie po to zgłębiamy wiedzę, to co ty robisz. My siedzimy po nocach, tak? Wychodzimy z gabinetu, jeszcze się uczymy, jeździmy na konferencje, więc wszystko to po to dla dobra naszych pacjentów. Natomiast no ja czasami się zastanawiam, dlaczego lekarze tak, a nie inaczej podchodzą, ale tak jak powiedziałeś, mało czasu, zabieganie. Nie wiem czasem, czy to jest jakieś zmęczenie materiału, czy to jakaś indolencja. No trudno powiedzieć, co to jest. Tak? Każdy odpowiada sam za siebie i przed sobą, jak gdyby za swoje zaangażowanie w pracę. Natomiast owszem, jest to przykre. Bo nawet od mojego kolegi lekarza też usłyszałam, że tarczyca jest nudna. No takie sformułowanie, tarczyca jest nudna, tak? Ja myślę, że problem z Hashimoto jest tak, jak myśmy na początku, że jest to jakby skutek jest endokrynny, tak? W związku z czym my idziemy do endokrynologa leczyć skutek i on jest zainteresowany tylko tym skutkiem, czyli niedoczynnością tarczycy i na tym się skupia, tak? Więc on się nie skupia jak gdyby na poszukiwaniu przyczyny tej choroby. A Hashimoto to jest nic innego trzeba poszukać, tak? Trzeba poszukać przyczyny, u każdego pacjenta jest ona inna, fizjologię mamy tą samą, ale metabolizm każdy ma inny, każdy inaczej przechodzi tą chorobę u każdego z pacjentów, inaczej ona się, czy w innym czasie się ujawnia, czy co innego powoduje ujawnienie się tej choroby. W związku z czym zawsze podejście indywidualne, także no, jesteśmy do dyspozycji pacjentów, codziennie się zgłaszają do naszej poradni, też codziennie się zgłaszają nowe pacjentki z chorobami autoimmunologicznymi. No i staramy się, jak możemy pomóc. Tak? Współpracujemy też z laboratoriami, oczywiście zlecamy pacjentom konieczną jakąś tam diagnostykę, tak? Jakie badania mogą zrobić przed pójściem do lekarza endokrynologa, czy do swojego lekarza rodzinnego. Dlatego ja zawsze stawiam na współpracę i uważam, że obopólne zaangażowanie ze strony i lekarzy, i nas, dietetyków klinicznych, no będzie, zaowocuje tym, że lepiej będą pacjenci leczeni po prostu.
Słuchaj, ja się bardzo cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Naprawdę cieszę się, że nagraliśmy tego podcasta. Chciałem się Ciebie prosić, żebyś może trochę siebie zareklamowała. Gdzie Cię można znaleźć? Niedługo wiem też, że robisz fantastyczną konferencję. I trochę o Tobie.
Konferencję organizujemy, to prawda. Gdzieś właśnie jakoś tam sytuacja, prośby, bo też jeżdżę, prowadzę wykłady, jestem też prelegentem na różnych konferencjach dotyczących żywienia. No i gdzieś tak zawsze słyszałam o tym, że byłoby fajnie coś takiego zorganizować. No i wzięliśmy się, to nie tylko ja, to cały mój zespół, tak, czyli moje dziewczyny, cały zespół GIERMED, czyli naszego Centrum Medycyny Żywieniowej i Dietoterapii, organizuje tą konferencję. I to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, czyli łączenie dwóch światów, medycyny i dietetyki. Czyli Kongres Dietetyki i Medycyny Funkcjonalnej. Będą i lekarze, i dietetycy kliniczni i wspólnie będziemy szukali alternatywy dla leczenia chorób, dla lepszej opieki nad pacjentami. Także myślę, będzie ciekawie. Zaproszenie przyjęła też specjalistka jak gdyby od Hashimoto i sama chorująca również na Hashimoto, doktor Izabela Wentz ze Stanów Zjednoczonych, z Colorado, która jest autorką no, bestsellerowej książki New York Timesa dotyczącej właśnie poszukiwania przyczyny choroby Hashimoto. To jest książka, która uważam powinna być podręcznikiem dla wszystkich studentów dietetyki i nie tylko, bo medycyny również. Byłoby fajnie, gdyby każdy się z nią mógł zapoznać. Więc myślę, że będzie bardzo ciekawie. Natomiast codzienna moja praca to jest poradnia dietetyki medycznej w Sopocie. Codzienna moja praca z pacjentami to, co kocham najbardziej, co daje mi satysfakcję i tym się na co dzień zajmuję. Także to jest główne moje zajęcie i to chcę robić. Natomiast faktycznie szkolenia, jakieś dodatkowe rzeczy, to są dodatkowe rzeczy, które gdzieś wynikają z tej pracy i z potrzeby dzielenia się tą wiedzą z innymi.
Dobrze, dziękuję.
Także dziękuję ślicznie również za zaproszenie. Mam nadzieję, że podcast będzie gdzieś tam użyteczny i ta wiedza pójdzie w świat i mam nadzieję, że jak chociaż jednemu pacjentowi pomoże, to będzie super. Także dzięki serdeczne.